Tu Radio Kraków Kultura.
A przed nami, no przed nami majówka, powinnam właściwie od tego zacząć, chociaż inne miałam plany. To zacznę jeszcze raz, a przed nami na stole najnowszy numer autoportretu, pisma o dobrej przestrzeni. Dorota Leśniak-Rychlak, redaktorka naczelna magazynu, jest z nami. Witam cię.
Dzień dobry.
A dlaczego powiedziałam, że majówka? No bo tytuł tego numeru to rekreacja. Przez chwilę myślałam, że rekreacje i może to...
Mikołajka.
Właśnie to dlatego. Nie, to trzymajmy się wobec tego rekreacji w liczbie pojedynczej i przyznam się od razu, że temat taki, różne zaskakujące tematy autoportretu już były, ale ten taki zaprzyjemny jakoś dziwnie, bo tak lubicie nastraszyć te wszystkie katastrofy klimatyczne, etc., kryzysy. A tu proszę bardzo, ruszamy na majówkę. To z tego się musisz dopiero wytłumaczyć.
Wytłumaczę się. To znaczy, po pierwsze, temat rekreacji jest tematem bardzo przestrzennym. I tutaj mamy różne formy, które się pojawiają. Ale też chciałyśmy sobie z Martą Karpińską zadać pytanie, nie tylko o to, o te odległe, nie wiem, krainy, bo publikowaliśmy kiedyś tekst Marka Orze, Skandal turystyki, ale o takie dobro codzienne. To już, takie numery już były, był na przykład numer o zwykłości i to jest trochę kontynuacja. To znaczy, oczywiście do pewnego stopnia jest to numer, który przygląda się temu, do jakiego stopnia rekreacja jest tematem klasowym.
No ba, od tego się w ogóle
zaczyna. Od tego się zaczyna, tak? Tekstem Krzysztofa Świrka, Klasowe walki o rekreację. I widzimy tutaj, jak bardzo też po 89 ten nasz wspólny wypoczynek się bardzo rozwarstwił. I to widać. I to jest oczywiście dyspozycja naszego statusu materialnego, kulturowego. Jak pisze Krzysztof Świrek, wypoczynek jednej klasy jest męką dla drugiej. I to jest bardzo trafne spostrzeżenie. Więc chcieliśmy pokazać, w jakich przestrzeniach oddajemy się tej rekreacji, co było na początku, bo oczywiście wszyscy wiemy, że kiedyś jeżdżono do wód, ale kto do końca jeździł, wiadomo, że arystokracja, o tym jeszcze dzisiaj pewnie więcej porozmawiamy.
Bo ale trochę później mieszczaństwo bogatsze.
Dołączyło, tak. I będziemy też również rozmawiać o szwajcarskich sanatoriach i hotelach i tym luksusie właśnie końca XIX.
Luksusie, który zmienił świat, jak się okazuje później.
Tak. Tak, bo to jest fantastyczne w momencie, kiedy sobie uświadomimy, że ta umywalka i łazienka, która jest w pokoju, nie była oczywistością, czy winda. To były wszystko bardzo zaawansowane wynalazki, które znajdowały się tylko w najbardziej luksusowych hotelach szwajcarskich. Ale przyglądamy się też przekrojowo, powiedzmy, ostatnim 100 latom wypoczynku. O tym Marta Karpińska rozmawia z Michałem Wiśniewskim. Więc mamy też okres międzywojnia, jednak stopniową egalitaryzację tego czasu, czasu wolnego. I właśnie to jest też bardzo ciekawe.
Czasu pracy nie ma czasu wolnego.
Otóż
prawda? Implikacja.
I jeszcze ten czas pracy to jest czas niewolny. Pojawiają się też takie wątki przymusu wypoczynku, prawda? Bo to jest jakby rodzaj moralnej obligacji wobec pracodawcy. Natomiast Michał Wiśniewski i Marta...
Teraz muszę wypocząć, żeby pan mógł eksploatować mnie po powrocie z wakacji.
Tak, i wtedy już jakby te 2 tygodnie takiego aktywnego wypoczynku trochę mniej cieszy, prawda? Bo okazuje się, że to jest ten czas, który jest nam dany w bardzo silnych limitach. Natomiast właśnie wracając jeszcze do tych 100 lat wypoczynku, o których Marta Karpińska rozmawiała z Michałem Wiśniewskim, no to tutaj mamy taką szeroką panoramę narysowaną właśnie od, powiedzmy, początku XX wieku poprzez międzywojnie. Mamy oczywiście wizytę w Zakopanem, bo jakżeby, czy Krynicy, bo bez tego się nie obejdzie. Mamy oczywiście nadmorskie kurorty międzywojenne, ale mamy też gigantyczny kawałek nostalgii za tymi czasami PRL-u, które często deprecjonujemy, a nagle okazuje się, że ponieważ wypoczynek klasy robotniczej i nie tylko klasy pracującej był tematem państwowym, to państwo systemowo starało się ten temat, objąć problem tak. zaadresować. Tak. I w związku z tym mamy wypoczynki od Tatr po Bałtyk, ośrodki wypoczynkowe, które cechują się rozrzutnym, jak na nasze neoliberalne czasy, zagospodarowaniem terenu, gdzie mamy fantastyczne stołówki. Często już teraz właśnie ich nie mamy, albo one odchodzą. I o tym jest kolejny tekst Marcina Wojdaka. Byliśmy w czasach pewnie bardziej znanego jako Kosmoderna.
Tak, uwielbiam. Śledzę jego konto na Instagramie i rzeczywiście zdjęcia są wybitne. Wybitne, jeśli państwo się poddają czasem takim nostalgiom, to polecam serdecznie.
No więc właśnie Marcin Wojtek na początku wyznaje, że on nigdy nie był na wczasach i że być może właśnie z tego braku narodził się ten fantastyczny, fotograficzny i chyba literacki też projekt, Ostatni Turnus. I on robi taki spacer po różnych opuszczonych lub dogorywających ośrodkach okresu PRL-u, zachwycając się mozaikami, metaloplastyką, jakimiś małymi formami rzeźbiarskimi, czy designem właśnie tak. owych stołówek, czy owych, nie wiem, świetlic, czy po prostu domków, prawda? Bo to też czy ośrodków czasowych. I tutaj mamy właśnie też ten zbiorowy wypoczynek, mamy też początki indywidualnego, na przykład w formie domków Brda, też już teraz absolutnie kultowe
domki.
Do których mamy też sporo odniesień w popkulturze. A propos popkultury, to jest również tekst o, powiedzmy, przyczepach, czyli o tym momencie, kiedy za czasów Gierka zaczyna się ten ruch bardziej indywidualizować. Mały Fiat, mały, duży, później Polonez, wsiadamy, przyczepiamy przyczepę z Niewiadowa albo pakujemy namiot i ruszamy na camping, jak mówi tytuł z Dezo. Weekend to jest od łyku świeżego powietrza, a camping jest od kępy traw, tym zaczyna swój tekst.
Tutaj jest, tak. Rajd Monte Carlo tutaj przytoczony z udziałem sobie słowa zasady i Fiata 126P.
Który dojechał.
I jak sobie słowa zasady dojechał, to już wszyscy wiedzieliśmy, że my też na ten kemping dojedziemy.
I ten kemping często był też na Mazurach, prawda? Więc jest ten, ta kępa Trzcin i ten rodzaj jakiejś właśnie melancholii, która się pojawia na jeziorach i też towarzyszy różnym przebojom tego czasu. Tak. I rzeczywiście ta nostalgia, która do pewnego stopnia przenika nasz numer, to jest jakaś tęsknota, czy chęć, czy pokazania do pewnego stopnia, bo PRL nie był państwem egalitarnym, ale egalitarności wypoczynku, tego do jakiego stopnia mogliśmy korzystać z jakiejś rozrzutności, której zapewne wtedy nie docenialiśmy, a dzisiaj jest zarezerwowana i tu wracamy jakby do początku, dla najbardziej uprzywilejowanych, bo tylko tam można sobie pozwolić właśnie na fantastyczny taras z widokiem, nie wiem, zagospodarowanie pewnie w sytuacjach często też korupcyjnych, jakiegoś bardzo malowniczego kawałka wybrzeża.
No właśnie, już szczerze mówiąc nie wiem gdzie, bo jeśli chodzi o wybrzeże, to raczej myślimy o tych obrazach, o których również pisze autor tekstu sprzed kilku lat, które się pojawiły we wszystkich mediach, jak to Polacy, ci okropni Polacy, ci zaniedbani Polacy, wrzaskliwi Polacy, roszczeniowi Polacy kolonizują polskie wybrzeża i jakie to jest B,
tak, to był bardzo,
że ten Polak wypoczywa jak chce.
Znaczy, to był bardzo charakterystyczny moment, który uświadomił właśnie, był to moment pouczania osób, które być może, bo taka była teza też tych artykułów mainstreamowych w mediach, pierwszy raz miały okazję wyjechać dzięki 500+.
Mogło tak
i pojawił się jakiś rodzaj takiej mocnej pogardy, ale Krzysztof tak. Świrek zaznacza, że tak naprawdę to były pretensje o brak infrastruktury. I należałoby je adresować do, nie wiem, władz powiatowych.
Tak, czyli pretensje były słuszne, ale pod niewłaściwy adres.
Absolutnie tak, ale właśnie formułowane były z pozycji moralnych o niewłaściwy sposób wypoczywania i ujawniły skrywany konflikt klasowe.
Oczywiście.
Mamy tutaj właśnie piękne ilustracje Daniela Gutowskiego, gdzie tam są te walki o leżaki.
Tak. Do leżaków może wrócimy, a
o,
może
przy sanatoriach
nie.
Musimy.
Właśnie. Więc za chwilę odwiedzimy najdroższe, najpiękniejsze i najstarsze europejskie sanatoria, a dla kontrastu zaprosimy Państwa na działkę i to wszystko wokół najnowszego numeru Autoportretu. Rekreacja to jest temat i powiedz mi, Doroto, na okładce to jest oczywiście jakieś nawiązanie do Domku Brda, prawda?
Na okładce jest, którą zaprojektował Damian Nowak z ParaStudio, jest poniekąd to rozchylenie, to jest namiot, a z kolei ta forma takiej mastaby czy piramidy to nawiązanie do domów uzdrowiskowych Buszko i Franty w Ustroniu. Tak.
Tekst świetny Oli Sulawy. Tak. No o tym akurat dzisiaj nie będziemy rozmawiać, ale Państwo będą czytać na pewno po naszej rozmowie. Jestem przekonana, że rzucą się na ten zielony numer. Idealna lektura na majówkę. Chwila pauzy i wracamy. I od razu będą najsłynniejsze, najpiękniejsze, najdroższe i najstarsze hotele. Zapraszam.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura. Dzisiaj czytamy najnowszy numer Autoportretu. Rekreacja, czyli oddajemy się wypoczynkowi na różne sposoby, w różnych miejscach się wypoczynkowi oddajemy. Dołączyli do nas goście. Najpierw w studiu gościni Magdalena Zych, antropolożka, etnolożka z Muzeum Etnograficznym w Krakowie związana. Kłaniam ci się, Magdo.
Dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie i telefonicznie z Poznania jest z nami dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, profesor Piotr Korduba. Dzień dobry, mam nadzieję, że się dobrze słyszymy.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Słyszymy się wybitnie, a w studiu jeszcze, przypominam, jest Dorota Leśniak-Rychlak, redaktorka naczelna Autoportretu. Tak, chwilę temu rozmawiałyśmy o różnych bardzo demokratycznych sposobach wypoczywania, ale chyba dobrze będzie sięgnąć do historii i do wspaniałego tekstu pana profesora zatytułowanego po prostu Grand Hotel, czyli takie pytanie otwierające naszą rozmowę i ten tekst, jak to się wszystko zaczęło, panie profesorze. Było to dawno, dawno temu, ale nie aż tak dawno, jakby się mogło wydawać, prawda?
Nie aż tak dawno i to oczywiście nadal trwa. Czyli teraz będziemy rozmawiali o tych niedemokratycznych
sposobach. Bardzo niedemokratycznych. Bardzo o takie proszę, też takie konteksty są nam potrzebne.
Wie pani, rzeczywiście te dwa nurty, a mianowicie demokratyzacja i coraz szerszy dostęp do rekreacji, do wolnego czasu, to oczywiście jest fascynujące doświadczenie przede wszystkim XX wieku. Ale instytucja Grand Hotelu oczywiście jest zakorzeniona w tym starym świecie. Tak. I doskonale zdajemy sobie sprawę, że znamiona starego świata ciągle w naszym istnieją. Istnieją w postaci takich budynków, istnieją w postaci klienteli, która tam odjeżdża, przyjeżdża. I to nie jest oczywiście tylko i wyłącznie fenomen europejski. Grand Hotele są rozsiane po całym świecie. Grand Hotelu by nie było, gdyby nie było barokowego pałacu, można by tak w skrócie powiedzieć.
To ważne, bo to nie jest dla wszystkich oczywiste, prawda? Że tu mamy konkretny punkt odniesienia w architekturze, no i w obyczajach również.
Tak, nie jest oczywiste, ale to też nie jest jakiś taki specjalny fenomen historii architektury, ponieważ pewne typy architektoniczne, te dawne, dawały wzorce formalne, a niekiedy nawet także funkcjonalne architekturze, która odpowiadała na zmiany cywilizacyjne. No tak jak portyk greckiej świątyni świetnie sprawdza się do dzisiaj, zarówno jako fasada kościoła, teatru operowego i właśnie rezydencji klasycystycznej na przykład, czy również instytucji współczesnego świata jak muzeum. Tak formuła feudalnej, najlepiej takiej absolutystycznej rezydencji dała kostium, dała ramy dla fenomenu Grand Hotelu. A stało się tak dlatego, że emancypująca się warstwa, która wyrosła na gruncie upadku monarchii absolutystycznych, a więc coś, co się dokonywało mniej więcej po rewolucji francuskiej, ale było wsparte napędem gospodarczym światowej industrializacji, miała bardzo konkretne wzorce aspiracji, a więc właśnie model życia arystokracji. Nie było zatem nic trudniejszego, jak sięgnąć po formułę takiego wieloskrzydłowego pałacu z obfitą dekoracją, z ryzalitami, z piętrzącymi się dachami, z kopułami czy wieżami, z paradnym wejściem po środku.
Uśmiechamy tak, żeby... się, bo czujemy to, że pan się uśmiecha opowiadając o tym. Tak.
No oczywiście, że się...
Jest to piękny, piękny obraz, piękna wizja.
Że się uśmiecham i, dla historyka sztuki, szczególnie takiego, który się interesuje dziejami rezydencji, ten kod jest odczytywalny, prawda? Nawet jeżeli dziś byśmy weszli do jakiegoś Grand Hotelu w St. Moritz, w Genewie, prawda, w Lozannie, w Cannes, czy nawet w Sopocie, powiedzmy na
no
to.
No tak, nawet w Sopocie. Prawda, w Sopocie. Zgadza się.
To te elementy są odczytywalne. Wielka sień to oczywiście lobby, prawda? Monumentalna klatka schodowa na pierwsze piętro, które w pałacu jest na ogół tym piano nobile. Co ciekawe, właśnie już wyżej ta klatka jest skromniejsza albo nawet wykonana z innych materiałów, już nie marmur, a drewno na przykład. Więc ten pałac oczywiście ulegał racjonalizacji. Bardzo ciekawe formuły zastosowano, a mianowicie istota funkcjonalnego istnienia pałacu barokowego to apartament, który składa się z ciągu pomieszczeń o zmiennych funkcjach prowadzących do jakiejś kulminacji, albo to jest sala tronowa, albo to jest sypialnia. I żeby zamożny fabrykant, też oczywiście skrótowo opisuje tę sytuację, przedsiębiorca z około 1900 roku miał poczucie, że rzeczywiście mieszka w pałacu, przyjeżdżał tam z całą rodziną, ale przyjeżdżał też z własną służbą. I wtedy taki hotel zapewniał mu możliwość wynajęcia na przykład kilku pokojów, które łączyły wewnętrzne drzwi. I kiedy zdarza nam się czasem może zamieszkać w takim starym hotelu, nie musi to być nawet taki już wielki grant, to widzimy, że pomiędzy pokojami są nadal zachowane takie łączące.
A to zaraz, przepraszam, ręka do góry. Kto w takim hotelu mieszkał kiedyś, panie profesorze? Czy widzę las rąk, bo...
Nie, oczywiście, że to jest doświadczenie bardzo unikatowe. Ja dla potrzeb naszej rozmowy nawet sprawdziłem dzisiaj ceny. Żebyśmy naprawdę poruszali się po czymś uchwytnym. No musimy sobie zdać sprawę, że w takim sezonie niewysokim, na przykład w St. Moritz, musielibyśmy zapłacić za jedną noc około 4000 zł, ale mówimy wyłącznie o czasie bez sezonu. Natomiast jeżeli mówimy o tym momencie, kiedy się wszyscy tam pojawiają, chcą być widziani, wszyscy tam chcą być, to mówimy o kwocie 10 000 lub wyżej za noc.
To nie jest osiągalne.
Nie jest osiągalne, bo mówimy o kwocie, która jest wydawana, przynajmniej w naszym społeczeństwie, wydawana jest na pewno na wakacje, ale to ma jednak skalę drogich wakacji i mówimy o całym pobycie, a nie przecież o jednej nocy ze śniadaniem.
No tak, to już myślę, że bardzo dziękuję za ten bardzo taki dziennikarski impuls, który przywrócił proporcje właściwe naszej rozmowie, bo to już wiemy, że to luksus był i pozostaje takim luksusem i niech tym symbolem luksusu będzie na wieki. Teraz bardzo ważny i ciekawy wątek, który pojawia się w pana tekście, oprócz tych naprawdę fascynujących opisów tych miejsc, to jednak taka konstatacja, że to, co było wymyślone i zrealizowane jako najbardziej luksusowe właśnie pod koniec XIX wieku, na początku XX, jednak całkiem niedługo zaczęło pewne standardy w budownictwie wyznaczać i No i to już jest, muszę powiedzieć, że dla mnie ogromne odkrycie właśnie, tego tekstu. Jak szybko ten luksus właściwie, no nie tak bardzo od razu, ale zaczął być pewnym wzorcem w życiu codziennym i tym no, dostępnym już może nie dla mas od razu, ale choćby dla klasy średniej.
Tak, to jest rzeczywiście fascynujące i ja myślę, że w istocie niewiele osób sobie z tego zdaje sprawę, że za tymi fasadami udającymi renesansowe czy barokowe pałace albo średniowieczne zamki kryła się najnowocześniejsza infrastruktura i w zasadzie implementacja wszelkich możliwych technologicznych nowinek. No, dlatego tytuł Grand Hotel, czyli pałac z windą i kaloryferami, bo w istocie tym drugim fundamentem komfortu i luksusu była nowoczesna technologia. I przecież zdajemy sobie sprawę, że tak jest w zasadzie do dzisiaj, prawda? Że przecież upgrade'owane, modernizowane hotele polegają na tym, żeby tej całej infrastruktury było jeszcze więcej, żebyśmy zasłony otwierali tabletem, żebyśmy mieli te klimatyzacje już na wszelkie możliwe sposoby. Tak przecież też funkcjonują na przykład coraz nowocześniejsze biura. Więc to też jakby się to zobaczyć w długiej perspektywie nie jest znowu takie zaskakujące, ale fascynujące jest to, że to właśnie hotelarze byli promotorami tych nowoczesności. Oczywiście mieli ku temu środki. Inwestycja jakby opłacała się, skala inwestycji, aby na przykład fundować centralną kotłownię, a tym samym proponować centralne ogrzewanie, a nie piece. W tekście piszę o jednym z pierwszych takich hoteli, najbardziej chyba kuriozalnym, bo w kompletnej dziczy wzniesionym, czyli tym hotelu Kurhaus de la Maloja, gdzie aby ogrzać balową salę, zamontowano w piwnicy pod nią kotły z lokomotyw, które produkowały ciepłe powietrze, prawda, żeby ogrzać to pomieszczenie. Interesujące jest też to, że na hotelach testowano optymalizację tych rozwiązań, a więc winda hydrauliczna jest głośna, hałasuje, no to ten proces zmierzał do tego, żeby założyć elektryczną. Elektryczność najpierw w przestrzeniach wspólnych, lobby, jadalnia, klatka schodowa, potem dopiero pokoje. Bardzo ciekawie wygląda sprawa z ciepłą wodą. Dla nas wyobrażenie o komfortowym hotelu i to już takim trochę powiedzielibyśmy komforcie podstawowym, to jest łazienka przy pokoju, prawda? Z ciepłą i zimną wodą. To wcale nie było takie oczywiste. No, oczywiście łazienki musiały się przyjąć jako miejsca do rytuałów higienicznych, ale sam fakt, że woda była przenoszona przez służbę, ugrzana woda w dzbankach, był elementem dystynkcji tego miejsca, więc całe mnóstwo czynności było załatwianych przez tych, którzy nas obsługują. Windziarz, wspominany przez ilustrację jeszcze przecież z początku XX wieku, nie mówiąc o jakichś wspomnieniach, a więc fachowiec obsługujący windę, przecież nie był niezbędny, ale on oswajał tę nowinkę technologiczną. To znaczy przecież wyobraźmy sobie, że to był absolutny szok dla społeczeństwa. Jak stojąc albo siedząc na tapicerowanej ławce udającej pałacową bankietkę, można zmieniać wysokość. No to jest lot w kosmos, prawda? W związku z tym obawy tamtej publiczności były łagodzone i też cała ta formuła była mimo wszystko zamieniana na rozpoznawalną sytuację ceremonialną. Jest złota klatka, luksusowe materiały, winda udaje przecież rodzaj kameralnego saloniku i w liberii z oznaczeniami hotelu stoi ten, który bezpiecznie nas przewiezie na to któreś tam piętro.
Tak, dokona znaczącego, symbolicznego transferu do innej rzeczywistości. Dorota Stalek tak. Rychlak będzie zadawać pytanie teraz.
Tak, bo ja chciałam nawiązać do tego przewozu, bo wspominasz tutaj i bardzo się cieszę, że uwzględniłeś ten wątek i jakbyś mógł ewentualnie odrobinę o tym opowiedzieć, o Schatzalp i o Czarodziejskiej Górze, bo tutaj też pojawia się przewóz, tylko zgoła już nie do końca ożywionych ciał ludzkich.
Tylko tak. Ten ostatni przewóz.
Tak, ta ostatni przewóz. Notabene ja dorzucę, że w tym roku mamy setną rocznicę ukazania się właśnie Czarodziejskiej Góry, więc numer ukazuje się w idealnym momencie.
No tak, to jest rzeczywiście bardzo ciekawe. Ta pierwsza winda w Szwajcarii została zamontowana w hotelu Grand Hotel du Lac Vevey. To jest ten hotel, w którym zmarł Sienkiewicz zresztą.
O, proszę, czyli wątki tak. Polskie zawsze je tropimy z uporem godnym lepszej sprawy, ale jest, bingo. Tak, tak, dziękuję tak. bardzo.
Rzeczywiście w tym całym systemie pojawia się, jeżeli oczywiście mówimy o Alpach, wątek klimatyczno-dietetycznej kuracji gruźliczej, no a więc przed wynalezieniem streptomycyny, tylko taki był sposób bardziej na przedłużenie życia, powiedzmy sobie szczerze, niż na pełne wyleczenie i oczywiście adresowany wyłącznie dla najzamożniejszych, chociaż no, w numerze, o którym dzisiaj rozmawiamy, czytamy także o tym rozwoju sanatoryjnej kuracji już w latach głównie 20. i 30. szerzej przez też mecenat państwowy, prawda, rozwijany. Ale Davos takim miejscem oczywiście nie było, chociaż powszechnie wiadomo, że to w Sokołowsku, i, tak. czyli dawnym Gürbersdorfie, i doktor Hermann Bemer i tak dalej, no to jednak Sokołowsko nie stało się tak na dobrą sprawę północnoeuropejskim Davos. Mm-hmm. Miejscowość alpejska zyskała tę renomę od lat 60. I oczywiście na początku ten standard był bardzo różny. To były kwatery prywatne, do których z czasem wraz z przyrostem tego przekonania, że to właśnie leżakowanie w rozrzedzonym powietrznie, terapia solarna i wysokojakościowa dieta najlepiej służy gruźlikom, dobudowywano do prostych domów werandy. I to też jest proces, który Davos obserwowała. Taka zmiana architektury, która nie jest jakby strukturalna, tylko się po prostu oblepia te skromniejsze domy werandami. Ale ponieważ gruźlica nie wybierała, no oczywiście mniejszy procent tych zamożniejszych, lepiej odżywionych, prawda, niezapracowanych i tak dalej na nią chorował, ale w hotelu Schatzalp niemiecka rodzina cesarska, więc Hohenzollernowie, trzymali przez na przykład cały czas tak zwany apartament cesarski na wypadek tego, gdyby ktoś z członków rodziny cesarskiej jednak na gruźlicę zapadł, a więc także klasa panująca się tego obawiała. I z tego powodu postanowiono wznieść to hiperluksusowe sanatorium, które zresztą polecam naszym czytelnikom i słuchaczom, bo to jest akurat hotel przystępny. Należy do przedsiębiorcy z Davos, który ma chyba kilka jakichś firm bądź przedsiębiorstw. Może mu się to jakoś spina wszystko razem. Więc jest to do zapłacenia. To hotel, na którym bardzo widać ślady czasu. W zasadzie on wygląda tak, jak pokazuje to film Młodość Sorrentino z 2015 roku, bo to w tych ta część, która nie toczy się w tych luksusowych termach, to właściwie cała jest nakręcona w hotelu Schatzalp. Hotel Schatzalp, czyli najnowocześniejsze przeciwgruźlicze sanatorium, powstaje w 1900 roku, 300 metrów ponad Davos, aby tego słońca było jeszcze kilkadziesiąt minut więcej niż na dole, bo to było bardzo istotne, na polanie, połączone z miejscowością osobną koleją szynową, taką w typie gubałówki, z własną stacją na górze. No i z tymi wspaniałymi werandami i nie mniej ekscytującymi leżakami. Mann pisze w Czarodziejskiej Górze, prawda, że są takie najbardziej wygodne leżaki na świecie. I rzeczywiście te leżaki takie są. One się trochę różnią w opisie od tych z powieści, ale To jest genialny patent. Na tym się naprawdę chce leżeć całą noc zawinięty w koc tam wedle tej specjalnej techniki. I właściwie nic z doliny nie dociera i ten cały system powieściowy dzielący akcje i egzystencję na to, co na dole i na to, co na górze, jest tam rzeczywiście do dzisiaj widoczny. Mm-hmm. Ale ten hotel poza tym, co wszystko, co oczywiste, a więc łazienkami, jadalniami i tak dalej, miał gabinet do odczytywania zdjęć rentgenowski, który został w 1953 roku zamieniony na palarnię. To jest, uważam, też bardzo piękna.
Ciekawa historia, puenta.
Puenta, ale już dzisiaj oczywiście nie można w nim zapalić papierosa. Ale żeby jednak tę śmierć i ten finał z tego możliwie najlepiej wymazać, czy przynajmniej zakamuflować, powstało niezwykle ciekawe rozwiązanie funkcjonalne, a więc z piwnicy hotelu do górnej stacji kolei szynowej prowadzi sklep, taki tunel niewielki, pośrodku którego znajduje się również stosunkowo niewielka komora, w której ponoć czekały zawsze dwie trumny. Mm-hmm. A więc zwłoki pacjenta, któremu się jednak nie udało wyleczyć, były albo wczesnym rankiem, albo późnym wieczorem transportowane do piwnicy, wkładane do tej trumny i takimi drzwiami, których również nikt z pasażerów kolejki, czyli tego wagonu, nie zauważy, mogły być wsadzone do wagonika i zwiezione na dół. Ale oczywiście też, jak czytamy w powieści, skracano sobie tę drogę i puszczano zwłoki torem bobslejowym.
Tak, i rzeczywiście tutaj rozważania Tomasza Manna w Czarodziejskiej Górze serdecznie polecamy, ponieważ uświadamiają całą grozę, ale też nie bójmy się tego stwierdzenia, jakąś śmieszność, groteskowość tej ostatniej podróży w sensie ścisłym. Ale wiadomo, że to wszystko jest bardzo skomplikowane. Szkoda, że nie mamy więcej czasu. Ten czas absolutnie Państwo, tu do słuchaczy się zwracam, powinni znaleźć na lekturę najnowszego numeru Autoportretu, bo to wszystko są tematy, które wszystkich nas obchodzą. Wszyscy pracujemy i wszyscy wypoczywamy, tylko...
Tylko nie zawsze w Grand Hotelu.
Właśnie, nie zawsze w Grand Hotelu i nie zawsze towarzyszy temu właśnie taka refleksja. A numer owej sprzyja. Bardzo dziękuję za tę rozmowę na antenie Radia Kraków Kultura. Profesor Piotr Korduba z Poznania był moim i Państwa gościem. Dzisiaj jest autorem tego numeru Autoportretu. Przy okazji jeszcze, jeśli patrzę na Dorotę z trwogą, ale pozwolisz, Doroto, zarekomenduję również najnowszy numer Spotkań z zabytkami, gdzie właśnie przeczytam wybitny, wyśmienity tekst pana profesora o polskiej tkaninie, o polskim kilimie. Więc to może na następny raz.
Dziękuję bardzo.
Jeśli będę mogła prosić. Bardzo dziękuję.
Przyjemnością.
Do usłyszenia wobec tego na naszej antenie. A my, szanowni Państwo, sporo rozmawialiśmy dzisiaj o luksusie, więc mam taką symetrystyczną potrzebę, żeby jednak porozmawiać o bardziej demokratycznym sposobie wypoczywania i mam nadzieję, że tutaj zechcę być wsparciem w spełnieniu tej potrzeby. Doktor Magdalena Zych, antropolożka, badaczka tematu działkowania. Można powiedzieć, że to jest wielki twój temat, Magdo. Czy można, właśnie, czy to jest dobre rozumowanie, takie kontrastowanie tych właśnie sposobów wypoczynku, Davos, działka? Czy może wcale to nie jest jakoś aż tak bardzo paradoksalnie odległe, jak uważasz?
Ja, przysłuchując się tutaj opowieściom o Grand Hotelu, zastanawiałam się, jaką działkę mógł mieć windziarz i jak to mogło wyglądać. Myślę, że absolutnie to było uzasadnione, ta rozpiętość, to spektrum doświadczenia wypoczynku, czy też celów społecznych, jakie temu kontekstów towarzyszą w przeszłości, ale dziś bardzo interesujący jest proces luksusowienia ogrodów działkowych.
I tego się obawiałam.
Czym dzisiaj dla nas jest luksus i czego my potrzebujemy w miastach, żeby wypocząć i jak trudno uzyskać dostęp do ogrodu działkowego, który łączy ten akces do prywatności, do życia społecznego w sobie, no i do rzadkiego towaru, jakim jest ogród działkowy w dużym mieście zwłaszcza. Mhm. Także rzeczywiście badania ogrodów działkowych, które Muzeum Etnograficzne w Krakowie prowadziło przed ponad dekadą, sportretowały taki moment przed przemianą, przed tym, kiedy to pokolenie użytkowników, którzy w świecie perelowskiego doświadczenia wypoczynku przede wszystkim byli aktywni i zakładali ogrody działkowe w miastach, powoli odchodziło i ogrody działkowe zaczęły wchodzić w ręce młodszych pokoleń, ale tak, po pandemii.
Taka znacząca zmiana.
To się zaczynało. Natomiast po pandemii absolutnie mamy tutaj bardzo szeroki wachlarz różnych postaw wobec ogrodów działkowych i na pierwszy plan się wybija ich niedostępność oraz ich potencjał narracyjny, jeśli chodzi o media społecznościowe i to, co mogą nam opowiedzieć o naszym doświadczeniu przyrody w mieście. To jest luksus.
Czyli Magdo, jeśli byś takie badania robiła dziś, zakładając, że tych badań na przykład nie robiłaś 10 lat temu, to wyobrażam sobie, że jednak wyglądałyby one zupełnie inaczej. Miałabyś do czynienia z zupełnie innym materiałem i czy z innym ogrodem, to
myślę, że złapałabym inny moment, bo ogródki działkowe jako urządzenie społeczne mają bardzo długą historię związaną z industrializacją, z tymi przemianami, o których słyszeliśmy też w poprzedniej wypowiedzi pana profesora. To jest jakby rewers tego świata. Ale gdzieś to się dzisiaj spotyka i ten obraz byłby inny z powodu innych środków wyrazu, którymi opowiadamy o doświadczeniu naszego wypoczynku również dzisiaj.
Tak, czyli wydawałoby się, że zaledwie 10 lat stanowi prawdziwą epokę chyba w dziejach naszego użytkowania tej przestrzeni.
Ja myślę sobie, że też w ogrodach działkowych istnieje taki barokowy rdzeń, który w ich estetyce jest często jakoś tam eksploatowany i doceniany bądź nie. I myślę, że to jest jeden z takich motywów, który ogrody działkowe pokazują w perspektywie takiego długiego trwania. Że my możemy sportretować kolejną odsłonę ich życia, kolejna jakaś pandemia, katastrofa, wojna spowoduje, że znów zainteresujemy się dogłębnie szansami na dobre życie, jakie ogrody działkowe nam dają, w kryzysach zwłaszcza, ale one same w sobie jako urządzenie społeczne mają kilka takich filarów, które stanowią o ich trwałości, o tym, że spodziewam się, że nam będą długo w przyszłość towarzyszyć, bo są bardzo nam potrzebne jako doświadczenie samostanowienia, wolności, jakiejś sprawczości, autarki, pewnego typu doświadczeń duchowych również. Także to jest wszystko to, co poza rekreację wąsko pojmowaną może wykraczać, jeśli chodzi o ogrody działkowe.
Chwilę temu profesor Korduba podzielił się swoim doświadczeniem bycia w takiej przestrzeni hotelu. Powiedz, jeśli dobrze pamiętam, to na etapie badań rozważałaś wejście w posiadanie takiego ogródka działkowego. Czy to się ziściło? Czy...
Wszystko już było. Mogę powiedzieć, że byłam właścicielką ogrodu działkowego i to był prezent. Ogród działkowy został mi podarowany przez jedną z rozmówczeń. To była piękna przygoda.
Cudowna historia. Ale...
Pani Zenona Stróżyk-Stulgińska, która jest współautorką jednego z tekstów w książce Dzieło Działka, podarowała mi ten ogród, ale postanowiłam go podarować również osobom, które więcej czasu miały na zajmowanie się ogrodem wtedy i wiem, że do dzisiaj są właścicielami tej działki, cieszą się nią i także ona przeszła przez moje ręce. Byłam takim pasem transmisyjnym dla tego ogrodu, ale to było bardzo pouczające doświadczenie.
No
i oczywiście wiele z nas ma doświadczenie ogrodów działkowych jakoś tam podskórnie wszyte. Zamykamy oczy i jesteśmy na ogrodzie działkowym, więc to jest doświadczenie podzielane i zarówno jego blaski, jak i cienie, ten znój codziennej pracy i obowiązków, odpowiedzialności, to jest jedna strona medalu, ale z drugiej strony ta przestrzeń właśnie takiej swobody, kontaktu z wegetacją, z przyrodą, z innymi ludźmi, to jest to, co może się tam wydarzyć. I to doświadczenie nie było proste, bo tam były wszystkie przygody, które ogrody działkowe nam fundują, łącznie ze zmaganiem się z wandalizmem, z kradzieżami, z wszystkimi uwarunkowaniami, które tworzą te niesamowite, spektakularne miejsca w miastach. I polecam każdemu, kto ma szansę ustawić się w tej długiej kolejce do swojego ogródka działkowego, żeby spróbować.
A to widzisz, mamy jednak ciekawą zmianę perspektywy, bo kiedy poprosiłam o podniesienie rąk w odpowiedzi na pytanie, czy ktoś z biorących udział w rozmowie był w takim luksusowym hotelu, no to podniosła się jedna ręka i to jeszcze w Poznaniu. Natomiast jeśli spytałabym o działkę, to rzeczywiście do twojej ręki dołączyłaby moja, nie wiem jak z twoją, Doroto, ręka.
Ja mam podobne doświadczenie, tak? Do Magdy, to znaczy byłam o włos od dostania działki, od sąsiadki. I moje doświadczenie jest takie, ponieważ akurat wtedy mieliśmy małe dzieci i to był ogród działkowy pozbawiony toalety, więc się nie zdecydowaliśmy. Natomiast pojechaliśmy tam i były to domki zaprojektowane, domki działkowe. Jakaś próba unifikacji, która w sumie na działkach jest rzadka, bo myślę, że to też jest...
To nie o to chodzi.
Że działki to też jest eksplozja architektonicznej kreatywności.
Można
i
mieć
to jest,
własny barokowy pałacyk.
Można też mieć jakby wyłożoną mozaiką elewację. Taką widziałam w okolicach powiedzmy za przegłoszałami na wysokości wodociągów.
Czyli pole do kreatywności.
Pewnie. Fantastyczne, ale tutaj to były domki zaprojektowane przez Wojciecha Pietrzyka, czyli autora Arki Pana w Nowej Hucie. I to były fantastyczne zupełnie przestrzenie, takie a la japońskie. Bardzo niewielkie oczywiście. Natomiast to, co było dla mnie dojmujące, i tutaj też na początku mówiłyśmy o nostalgii, to poczucie nieobecności z kolei. Bo to był taki moment, no chyba z dekadę temu też, może trochę, nie, może powiedzmy, że 6 lat temu, kiedy było widać, że ci właściciele tamtych działek odchodzą i że one zaczynają zarastać i tam gdzieś pomiędzy tymi...
To chyba był ten moment, w którym Magda Zych właśnie badała działkę, prawda?
Albo ciut później, wydaje mi się. I jeszcze nie było chyba takiego zainteresowania i to było poczucie takiej obecności, która zniknęła. Właśnie te wszystkie poziomki, już pozarastane, porzeczki, jakiś rodzaj chaszczy i taki ogród, który z powrotem dziczał, a jednocześnie... Więc to było doświadczenie dla mnie bardzo takie... powalająco smutne. Chociaż w pewien sposób też wspaniałe, bo ta przyroda jakby wracała do tego stanu dzikości. Czyli w zasadzie tam powstawał na nowo las.
Tak, o tym również piszesz, Magdo, w swoim tekście. Ale to, co szczególnie w nim uderza, to jest to właśnie przesunięcie akcentu z właśnie tego działkowicza, jakiegoś emeryta, kogoś, kto jest niezamożny, kto musi sadzić te warzywa, żeby przeżyć. No jednak w stronę już działkowicza. Myślę, że dzisiejsi działkowicze mogliby się nawet pewnie obrazić za to określenie. No takiego ziemskiego posiadacza, którego po prostu stać na ten luksus. To jest również dojmujące.
To jest ten kapitalistyczny kontekst, który się objawił w ogrodach działkowych. Tak. Dwie dekady już od transformacji jakby weszliśmy, czy nawet więcej oczywiście, weszliśmy w rejestr dóbr rzadkich. Po prostu dostęp do zieleni w mieście jest czymś wysoce reglamentowanym. I w całym numerze przewija się motyw demokratycznego dostępu, tych zaskakujących okoliczności politycznych, które sprawiły, że mieliśmy szansę wypoczywać i do dzisiaj te miejsca różne stwarzają takie możliwości, ale one są coraz ściślej przynależące do tego porządku pieniądza, handlu, wymiany i bardzo trudno dziś o ogród działkowy. One są dość drogie, te dostępy do nich, bo wiadomo, to nie jest własność. To jest jak Katarzyna Wala pisała w naszej książce, własność niewłasna, czyli my płacimy tylko za prawo do korzystania z tego ogrodu i za nasadzenia, czy też za jakąś niewielką infrastrukturę, która tam jest dostępna. Natomiast doświadczenie bycia na działce, ono jest demokratyczne, ono jest taką strukturą długiego trwania i ono jest dostępne zarówno dla osób u schyłku życia, jak i dla tych, którzy nic nie wiedzą na temat uprawy roślin. I to jest fascynujące, że ogrody działkowe przez to się wymykają różnym klasyfikacjom, że dają nam szansę na takie doświadczenie na serio, bycie ogrodnikiem na serio, czyli uprawianiem ziemi, kontaktem z przyrodą, rozumieniem tego, czym jest bycie częścią przyrody. I to nas odsyła na zupełnie inną orbitę rekreacji, jeśli chodzi o nasze potrzeby wypoczynku.
To prawda.
Ale ja tutaj jeszcze dołożę cegiełkę, którą pod koniec wywiadu wnosi Michał Wiśniewski, który mówi o tych miejskich ogrodach, które powstają między blokami PRL-owskimi, które też w jakiś sposób się konstytuują i to też jest użytkowanie ziemi. Też powstają tam różne grządki i uprawia się rośliny.
Tak, że to zawsze jest coś, co musimy dzielić z innymi i nie dla każdego to jest właśnie moment rekreacji, mam wrażenie.
Tak, ale też myślę, że właśnie zawiązują się nieoczywiste sojusze, włączają się w to aktywność dzieci. Tutaj wydaje mi się, że dochodzi doświadczenie Michała, którego żona zainicjowała taki społeczny ogród Chaszcze Miejskie. Zareklamujmy. I Michał kończy w ogóle odwołaniem do hymnu Polskiego Związku Działkowców Wiwat Zielone Rzeczpospolita.
Tak, to jest
więc
bardzo piękne.
To jest bardzo ładne, jakiś rodzaj takiego powszechnego pędu.
Tak, i fantastyczna puenta do naszej rozmowy, fantastyczne przesłanie na majówkę. Idealnie się składa i w ogóle idealnym jest ten numer właśnie na czas, kiedy mamy trochę więcej czasu i możemy sobie postudiować, jednocześnie pozostając w temacie odpoczywania. Jeśli jasno się wyrażam. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Nie starczyło już nam czasu na inne teksty, nie mniej fascynujące. Ja powiem tylko jednym zdaniem. Fantastyczny tekst o nieczynnych basenach. To jest jakiś mój konik. Jakoś się nie mogę z tym pogodzić, że tych basenów jest właśnie coraz mniej.
To też jest coś, to też czego nas pozbawiają.
O kapitalizmie.
Tak, niestety.
Urbex z piórem Artura Wabika. Co jeszcze, Doroto, polecasz w ostatniej minucie naszego spotkania?
Właściwie to nie wiem. Myślę, że może jeszcze polecę ilustrację, bo mamy fantastyczne dwa teksty zilustrowane przez właśnie Daniela Gutowskiego. Pierwszy to wspomniane na początku Klasowe walki o rekreację, ale kończymy również taką analizą gospodarstwa agroturystycznego, czyli wsi wyobrażonej. Tak naprawdę nikt z nas prawdopodobnie nie chciałby realnie na tej tradycyjnej wsi wypoczywać w dużym cudzysłowie. No i tutaj mamy taką fantasmagorię, w której splatają się bardzo różne wątki włączając w to kłady, psy czy jakieś tygrysy na łańcuchach, całującą się parę, szejka i jakąś nagą kobietę. To jest wszystko jakiś konglomerat naszych wyobrażeń o tym, czym wypoczynek jest, czym nie jest i jak on się pewnie ze sobą często kłóci, prawda? Bo to też jest właśnie pole konfliktu.
Najnowszy numer.
Żeby nie było tak słodko.
Wcale nie jest słodko, ale jest ciekawie. Autoportret, pismo o dobrej przestrzeni, Małopolski Instytut Kultury, pismo wydaje. Bardzo dziękuję autorkom i współtwórczyniom tego numeru, dr Magdalena Zych, dr Dorota Leśniak-Rychlak i mówiąca te słowa Justyna Nowicka. Dziękuję za uwagę. Dzisiejszą audycję zrealizował Paweł Lorenc. Do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.